Pan z wami.
Z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała tobie, Panie.
W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mojego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielem i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Chciałbym tegoroczne rekolekcje wielkopostne rozpocząć od pewnego takiego doświadczenia. Przyniosłem ze sobą banknot 200-złotowy. Ten kawałek papieru wart jest 200 złotych. No to takie oczywiste. A teraz ile jest wart? No też 200 zł. A ja jakbym go tak jeszcze podeptał, ile byłby wart? No też 200 zł. Nawet jakbym wyrzucił do śmietnika, to nadal wart jest 200 zł. Fajne, nie? I teraz spróbujmy sobie to przełożyć na tę rzeczywistość, o której chcę mówić. Na wartość człowieka. Otóż Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo i uczynił go bardzo wartościowym. I niezależnie od tego, czy człowiek jest piękny, wypielęgnowany, czy też brudas, czy jest wykształcony, czy prosty, czy młody, czy stary, czy godny zaufania, czy nie, czy pobożny, czy niepobożny, czy w ogóle mijający Kościół szerokim łukiem. Każdy jest ważny dla Pana Boga tyle samo. To jest dopiero ciekawe. Ale jeśli tak, to jak to się dzieje, że my, uczniowie Chrystusa, tak bardzo łatwo potrafimy rozróżniać i klasyfikować i szufladkować poszczególnych ludzi? Ten jest dobry, ten zły, z tym będę rozmawiał, a do tego się w ogóle nie odezwie. Temu chętnie pomogę, a ten niech nie liczy w ogóle na moją pomoc. Dlaczego tak się dzieje? Czyżby dlatego, że nie ma w nas aż tyle miłości Bożej, ile być powinno? No właśnie. Tu jest ten problem. Tu jest ten problem. Człowiek naznaczony grzechem bardzo łatwo potrafi uznać, że on jest lepszy niż inni. Że nie ma ludzi równych. Że ten zasługuje na zbawienie, ale tamten to niekoniecznie. Że temu chętnie nawet pomogę, gdyby się o to zwrócił, a tamten to gdyby nawet poprosił, to może sobie prosić. I tak nic z tego. Nie będę ci służył. Jakie to współczesne. Ale wcale nie. To wcale nie takie współczesne. Bo to stwierdzenie, nie będę ci służył, które nieraz rodzice słyszą od swoich dzieci, które mąż słyszy od swojej żony, czy żona od męża. To stwierdzenie, nie będę ci służył, znajdziemy już na kartach Starego Testamentu. Są to słowa, które szatan wypowiedział przeciwko Panu Bogu. Jeżeli więc wypowiadamy te słowa, nie będę ci służył, to powtarzamy te słowa po szatanie. To stajemy się jego wyznawcą, nie wyznawcą Boga. Zatem może warto zastanowić się, kiedy następnym razem przyjdzie nam do głowy to stwierdzenie, czy rzeczywiście chcemy naprawdę jako uczniowie Chrystusa to zdanie wypowiedzieć w stosunku do kogokolwiek. Grzech, jak przekonuje nas Chrystus, potrzebuje nawrócenia. To właśnie po to przyszedł na świat i oddał swoje życie na krzyżu, aby dać nam możliwość odpuszczenia grzechów. Wziął na siebie te swoje grzechy, aby zadośćuczynić Bogu Ojcu za te wszystkie nasze nieprawości. Człowieka, który potrzebuje nawrócenia, można porównać do niedawno przytaczanego w liturgii drzewa figowego. Wiemy z nauki Chrystusa, że złe drzewo wydaje złe owoce, a dobre drzewo wydaje dobre owoce. Ale jeśli dobre drzewo nie wydaje owoców, to też należy je wyciąć. Jeżeli uważamy się za dobrych, no bo tu jesteśmy, więc tak należałoby sądzić, ale owoców żadnych nie przynosimy, to i nas należy wyciąć. To znaczy, nie możemy się czuć bezpiecznie. Jezus jednak w tej przypowieści mówi o ogrodniku, który tłumaczy swemu panu: Panie, pozostaw jeszcze to drzewo. Ja go okopię, obłożę nawozem, może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć. I Pan Bóg z człowiekiem czyni dokładnie to samo. Nie przynosisz owocu? To nic. Pan Bóg jeszcze zadba o ciebie. Jeszcze da ci kolejną szansę. Może wreszcie przyniesiesz owoc. Może to właśnie teraz. Może to te rekolekcje są odpowiednim czasem, aby przynieść właściwy owoc. Bo jeśli nie, w przyszłości czeka takie drzewo wycinka. Jezus bardzo często w swoim nauczaniu przekonuje słuchaczy, jak bardzo grzesznicy potrzebują pomocy, właśnie Jego, takiej szczególnej pomocy. Właśnie do grzeszników się zwraca. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Przychodzi do nas jako do ludzi chorych, jako do tych, którzy potrzebują pomocy, którzy, jeśli nawet chcą się nawrócić, to muszą się spotkać z tym, który nie tylko ich wysłucha, ale przebaczy. I tu pojawia się ta dzisiejsza przypowieść z Ewangelii. My ją nazywamy przypowieścią o synu marnotrawnym, ale tak naprawdę to oprócz syna marnotrawnego jest tam jeszcze ten drugi syn, który okazuje się też trochę kontrowersyjny. I jeszcze jest trzeci, ojciec, który jest wspaniałomyślny, a o którym jakby zapominamy w tej przypowieści. I oto ten syn marnotrawny trwoni swój majątek, część majątku, która na niego przypadła, z nierządnicami, jak skrupulatnie zaznacza autor natchniony. No i jak już został bez grosza, to wraca w pokorze do ojca. No bo gdzie ma się podziać? A ojciec jeszcze nie wie o jego zamiarze. Jeszcze nie wie, co ma do powiedzenia. Ale już z radością wyciąga do niego ręce, przytula go i cieszy się jak małe dziecko, że ten łajdak wrócił. Że ten łajdak się nawrócić chciał. Że dotarło do niego, jakim jest beznadziejnym człowiekiem. I przytula go do siebie. Jezus, pokazując takiego właśnie Ojca, chce nam pokazać, jak dobry jest Bóg, jak nieskończone miłosierdzie Boże objawia się względem każdego, zwłaszcza tego największego grzesznika, tego, któremu najwięcej trzeba odpuścić. Liczne są przykłady z życia Jezusa, kiedy odpuszcza grzechy, kiedy pochyla się nad grzesznikiem. Ale ważne jest, abyśmy zauważyli jeszcze jedną prawdę. Tę, o której mówiliśmy na samym początku naszego rozważania. o godności, jednakowej wartości i godności każdego człowieka. Że kiedy przyprowadzają na przykład do Jezusa jawną grzesznicę i mówią: Mojżesz w prawie kazał takie kamienować, a ty co powiesz? A Jezus nic nie mówił. Pochylił się tylko i zaczął coś pisać palcem po ziemi. I ze wstydem, jeden po drugim, wszyscy odeszli. Jak mówią egzegeci, prawdopodobnie pisał ich grzechy i dlatego zawstydzeni uciekli, żeby jeszcze im czegoś publicznie, na głos nie wytknął. I kiedy zostali już tylko ta cudzołożna kobieta i Jezus, Jezus mówi: Niewiasto, nikt cię nie potępił? Nikt, Panie. Idź i ja ciebie nie potępiam, ale idź i więcej już nie grzesz. To nie jest zgoda na grzech. Więcej już nie grzesz. Ale też nie jest potępienie człowieka, bo potępiać należy grzech, a nie człowieka, który ten grzech popełnia. Ten człowiek, który popełnia grzech, zasługuje tak samo na miłość i miłosierdzie Boga, jak każdy inny. Może nawet na większą, bo więcej przeskrobał wobec Boga. Tę prawdę o naszej kondycji duchowej chciał nam przybliżyć również papież Benedykt XVI. Mówił kiedyś, że trzeba odrzucić chęć utożsamiania się jedynie z bezgrzesznymi. Jak mógłby Kościół wykluczyć ze swej wspólnoty ludzi grzesznych? To dla ich zbawienia Chrystus wcielił się, umarł i zmartwychwstał. Kościół to przecież nie sami święci. Owszem, Kościół triumfujący w niebie, tak, ale my wiemy, że jeszcze jest Kościół oczyszczający się w czyśćcu i ten Kościół pielgrzymujący, czyli my, tu na ziemi. I my dopiero dążymy do świętości. Ci oczyszczający się w czyśćcu dopiero dążą do świętości. A świętymi są ci, którzy są w niebie. Zatem Kościół nie jest dla świętych. Jest dla grzeszników. Sakramenty, które są w Kościele, również nie są dla świętych, ale dla grzeszników. Sakrament pokuty zwłaszcza jest tym sakramentem, który najdobitniej nam przypomina i pokazuje, jak z grzesznika możemy się stawać świętymi. Tyle tylko, że mamy tę świadomość, że jest to bardzo krótkotrwałe, że krucha jest ta świętość, że tak łatwo, nawet zaraz po spowiedzi, popadamy w kolejne grzechy, nawet śmiertelne, i potrzeba nam kolejnego przebaczenia. Święty Piotr pytał kiedyś Jezusa: Panie, ile razy mam przebaczyć? Czy aż 7 razy? Zauważmy, Piotr nie pyta, czy przebaczać, czy nie. On już wie, będąc uczniem Chrystusa, że przebaczenie staje się obowiązkiem ucznia Chrystusa. Obowiązkiem. Ma tylko wątpliwość, ile razy należy przebaczyć. Czy aż 7 razy? A Jezus mu mówi: Piotrze, nie mówię ci, że aż 7 razy, ale aż 77 razy. To znaczy, zawsze masz przebaczyć. Dla ludzi to niezrozumiałe. No bo ile razy można? No raz, tak, dwa, no do 3 razy mówimy sztuka. Ale jak ciągle ktoś przeciw nam występuje, to w końcu mamy go dosyć. idź w. Takie mocne słowo zazwyczaj wtedy pada. Ale zauważmy, co dzieje się w naszych relacjach z Panem Bogiem. Czy ktoś jest w stanie powiedzieć sobie, nie mnie, sobie tak w swoim sercu, ile razy się już spowiadał w życiu? Mam nadzieję, że nikt nie prowadzi takiej statystyki. Ale jeśli ktoś na przykład spowiada się w każdy pierwszy piątek miesiąca albo w okolicach pierwszego piątku, no to łatwo policzyć, że 12 razy na rok, ile lat, no i tak mniej więcej średnia wyjdzie. No i teraz Pan Bóg, gdyby tak jak Piotr chciał zapytać każdego z nas, ile razy mam ci przebaczyć? Czy aż 7 razy? No to nawet te 77 matematycznie byłoby ryzykowne. I mogłoby się okazać, gdyby Pan Bóg myślał tak jak człowiek, że w którymś momencie, przystępując do konfesjonału, usłyszelibyśmy od Pana Boga głos wewnętrzny. Ty, uważaj, bo już limit ci się kończy. Jeszcze 3 spowiedzi i koniec. I co wtedy zrobisz? No wtedy to chyba już tylko szybko umierać, bo potem co? Potem już tylko same grzechy. Bez odpuszczenia. Ale Pan Jezus nie jest taki. Nie jest matematykiem, który nam wylicza, ile razy nam przebaczył. On za każdym razem, jak ten ojciec z przypowieści, którą nazywamy przypowieścią o synu marnotrawnym, wyciąga ręce z radością i wita nas, kiedy tylko zechcemy ukorzyć się przed nim w sakramencie pokuty. To jest piękne, ale konieczne. Bo jak mówiła święta matka Teresa z Kalkuty, nasza dusza powinna być jak czysta szyba, przez którą można zobaczyć Boga. Kurz i brud często ją plamią. Bóg chce i może nam usunąć kurz i brud, jeśli pozwolimy Mu to zrobić. Przy współpracy z Bogiem. Nie sami, bo sami jesteśmy za słabi. Ale z Bogiem mogę wszystko. Zatem może dobrze będzie zakończyć to dzisiejsze rozważanie słowami, które wyczytałem gdzieś, a są to słowa jednego z naszych aktorów, Radosława Pazury. Chcę szukać siebie prawdziwego, czyli takiego, jakiego stworzył mnie Pan Bóg. On stwarza nas po to, żebyśmy doszli do zbawienia. Ale ponieważ rodzimy się z grzechem, a potem brniemy w grzech, musimy wykonać ogromną pracę, przemieniać się codziennie i prosić, by On nam w tym pomagał. Niech zatem te rekolekcje, a potem i całe życie, będą tą ogromną pracą, aby się codziennie przemieniać i prosić, by On nam w tym pomagał. Amen.